Natomiast teraz już przenosimy się na sąsiednią wyspę. Panie i panowie, nasz brytyjski fragment w studiu Dublin. Połączymy się z Aleksem Sławińskim, ale zanim to nastąpi, jego rozmowa z księciem Janem Żylińskim.
Książę Jan Żyliński jest znanym działaczem polonijnym w Londynie. W sobotę 19 stycznia w jego pałacu w Ealing, dzielnicy w zachodnim Londynie, znanej z dużej polskiej społeczności, odbyła się kolejna konferencja z cyklu Matura GCAC oraz A-Level z języka polskiego. Najnowsza specyfikacja AQA. Przebieg pierwszej konferencji relacjonowaliśmy już na falach Radia Wnet. Centrum Kształcenia Nauczycieli Edukator organizuje je dla osób uczących w polskich szkołach sobotnich i przygotowujących młodzież do zdania końcowych egzaminów w szkołach średnich. W tym roku brytyjskie kuratorium zmieniło sposób przeprowadzania egzaminów z tak zwanego drugiego języka, czyli m.in. polskiego. Konferencje pomagają nauczycielom zapoznać się ze zmianami i wdrożyć się w pracy z młodymi ludźmi. Jednakże nie o tym rozmawiają z gospodarzem sobotniej konferencji. Jan Żyliński jest znany z promowania polskości w Londynie. Organizował m.in. start polskich kandydatów w wyborach samorządowych. Jest też on organizatorem postawienia kolejnego pomnika upamiętniającego udział polskich lotników w bitwie o Anglię. A jako że Brexit jest obecnie głównym tematem, którym żyje społeczność w Wielkiej Brytanii, wliczając Polaków, właśnie on zdominował naszą rozmowę.
Londyński wnetowy zwiat.
Rozmawiam z księciem Janem Żylińskim. Obecnie praktycznie cała Europa, bo to nie tylko Wielka Brytania, nie tylko Polska, żyje tematem Brexitu. Już za kilka dni, za kilka tygodni ma dojść do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jak pan widzi szanse Polaków przede wszystkim związane z Brexitem, ponieważ wiemy, że to nie będzie łatwe wydarzenie, ale kto wie, czy Polacy nie będą mieli szansy właśnie troszeczkę ugrać w związku z tym wyjściem.
Ja powiem tak, niezależnie od tego, jaki będzie Brexit, to Polacy tutaj są potrzebni i zresztą mają prawa pewne, których chroni Unia Europejska, bo przyjechali tutaj jako obywatele Unii. Więc nic złego Polaków nie spotka. Wśród Polaków, tutaj w Polonii, panuje depresja, niepewność, panika. Niektórzy wracają do kraju, ale ja uważam, że zupełnie niepotrzebnie się martwią, bo najgorsza rzecz, która ich może spotkać, to jest to, że będzie trochę więcej papierków do wypełnienia. Nikt ich nie będzie wyrzucał, deportował. Nie jest to koniec świata, nie jest to gehenna, katastrofa, a tym bardziej zagłada, tak jak niektórzy myślą. Będzie bardzo dobrze i jeśli ktoś z Polaków na wyspach słucha moich słów teraz, to gwarantuję wam, że nikt was nie będzie krzywdził, tępił, masakrował. Nie będzie kacetów, obozów pracy, ani obozów śmierci. Będzie tak, jak było. Najwyżej będzie parę więcej papierków do wypełnienia.
Całkiem niedawno polski premier przybył do Londynu, żeby widzieć się z premier Theresą May i ustalili między innymi to, że Polacy, tak samo jak i Brytyjczycy, po Brexicie będą mieli nadal swoje własne prawa, więc wygląda na to, że...
Wszystko będzie bez zmian zasadniczo, z punktu widzenia Polaków.
Tak, właśnie wygląda na to, że mamy tutaj do czynienia z dosyć dużą wojną dezinformacji, a nie informacji i wydaje mi się, że Polacy mają dosyć duży problem ze zdobywaniem tej rzetelnej informacji.
Przede wszystkim za bardzo nie ma rzetelnej informacji, bo koncepcje się stale zmieniają i są różne koncepcje, więc jest taka walka koncepcji, więc jest mgła w tej chwili, ale wszystkie grupy i ugrupowania, które mają różny stosunek do Brexitu i tworzą taki kalejdoskop, który się codziennie zmienia, bo codziennie inna strona bierze górę albo robi wrażenie, że bierze górę, to w sumie tworzy nastrój niepewności. Ja zawsze Polakom tak mówię, okej, wy czujecie niepewność, ja to rozumiem, ale Anglicy czują, jeszcze większą niepewność niż wy. Brexit nie jest wymierzony przeciwko Polakom. Nikt was specjalnie nie bierze na muszkę, żeby wystrzelić. Anglicy jeszcze bardziej przeżywają tą niepewność, tym bardziej, że to podzieliło rodziny. Ludzie też, którzy się przyjaźnili przez 50 lat, nagle przestali rozmawiać ze sobą, mimo że się kochają od 50 lat. Jeśli w Polsce jest wojna polsko-polska, to tutaj jest wojna angielsko-angielska i jest dość bolesna. Anglicy wyrażają to w sposób taki bardziej flegmatyczny niż Polacy, bo są mniej emocjonalni, ale to, co czują, czują głęboko i naprawdę było bardzo dużo przykrych sytuacji towarzyskich i rodzinnych. Więc nie tylko Polacy przeżywają tą niepewność, Anglicy też.
Ja byłem we wtorek pod Westminster, widziałem, co się tam działo. No. Setki osób, które przyszły, zarówno zwolennicy Brexitu, jak i przeciwnicy Brexitu. Widać, że Brytyjczycy teraz właśnie na ostatniej prostej naprawdę aktywnie włączyli się w pokazywanie swojej opinii na temat tego, co ma się wydarzyć.
Nie zgadzam się, że jest to ostatnia prosta. Absolutnie się nie zgadzam. Użyję innej analogii, mianowicie ring. I są bokserzy. I dotychczas, do wtorku, kiedy było to głosowanie w parlamencie, które rząd Theresy May sromotnie przegrał, to zasadniczo było tak, że te różne ugrupowania za, przeciw Brexitowi, różne odmiany Brexitu, każda opcja ma swoich zwolenników. Oni jakby, jak bokserzy, przed samą bitwą na ringu, po prostu z odległości przez megafony krzyczeli na siebie. Dopiero Anglicy, wszyscy z politykami na czele, weszli na ring we wtorek i zmierzyli się z przeciwnikami i teraz dopiero zaczyna się walka. Teraz jest, dotychczas było szczekanie przez megafon. Teraz dopiero się zaczyna konkretna praca i tak jak to w demokracji wygląda, bo bądź co bądź, nie ma tu dyktatury stalinowskiej, gdzie zawsze wszędzie panuje jednomyślność. Odwrotnie jest demokracja, więc każdy ma swój punkt widzenia i wyrażają to głośno, energicznie, czasami zaczepnie i agresywnie, ale wyrażają. Więc to, co teraz się dzieje, to jest cudowne, bo to jest demokracja prawdziwa i tarcie prawdziwe i sobie ludzie przy okazji wymyślają, przeklinają się nawzajem i tak powinno być, to jest normalne. Tak wygląda demokracja. Jednomyślność jest dyktaturą.
Widzieliśmy to zróżnicowanie poglądów, chociażby w środę, kiedy przewodniczący Partii Pracy zgłosił wniosek o wotum nieufności dla rządu, który z kolei on przegrał. Czy pańskim zdaniem ten Brexit zostanie przesunięty, tak jak na przykład sugerują to Europejczycy?
W pewnym sensie Brexit się dopiero zaczął we wtorek i może trwać przez następne 20 lat. Może być drugie referendum, potem dojdą do wniosku, że jednak to nie to i trzeba będzie zrobić trzecie referendum. Przecież już były trzy przypadki tego, że różne kraje europejskie, przede wszystkim Dania i Szwajcaria i Irlandia, miały jakieś referendum. Dany naród odrzucił większością głosów propozycję Unii. Było pół roku czy rok dyskusji w danym kraju, awantury różne, negocjacje ponowne z Unią. Unia zrobiła ustępstwo, dany rząd zrobił ustępstwa i nagle pojawiło się drugie referendum, które było zaaprobowane, gdzie propozycja została przyjęta 70% głosów. Więc drugie referendum w sprawach takich spornych w Unii Europejskiej jest to rzecz, która ma miejsce od czasu do czasu, więc mnie absolutnie nie przeraża. Jaki będzie Brexit? Mnie też to nie przeraża. Mam zaufanie do Anglików i nawet, o dziwo, do brytyjskich polityków też. Wiem, że w Polsce ludzie nie mają zaufania do polityków, ale bądź co bądź, Anglia ma tak głęboką demokrację tutaj, że nawet gdyby połowa posłów byli oszustami i złodziejami, to też jakoś to wyjdzie wyprowadzona prosto. Więc jestem pełen zaufania I stale powtarzam wszystkim, wszem i wobec przede wszystkim rodakom, że o nic nie należy się martwić i nie śledzić tego i nie czytywać się w szczegóły sprawozdań medialnych, bo można zwariować. To jest kalejdoskop, który się codziennie zmienia i to jest temat, którego nawet sami posłowie nie rozumieją, więc zwykli obywatele nie mają szansy na to, żeby zrozumieć ten stale zmieniający się dynamiczny kalejdoskop, te różne opcje, jakieś niuanse, które pani premier między wierszami wypowiedziała wczoraj, a jutro zaprzeczy. To jest bagno intelektualne. Nie łazić tam. Nie wyjdziecie żywo.
Również niejednokrotnie się pogubiłem, ponieważ zdarzało mi się, że byłem już pewien, że pewne rozwiązania będą miały miejsce. Nagle okazywało się, że zarówno opozycja, jak i partia rządząca, jak i strona europejska potrafiła w ostatniej chwili zmienić zupełnie kierunek. Czy pańskim zdaniem Europejczycy nadal będą zmieniać swój front? Całkiem niedawno powiedzieli, macie swój Brexit, bierzcie go i róbcie sobie z nim co chcecie. A teraz nagle okazuje się, że są w stanie jednak zacząć negocjować. Czy będziemy tak głosować aż do momentu, kiedy Europejczycy powiedzą, okej, w końcu wyszło na nasze?
Europa udowodniła, że ma w sobie elastyczność, bo były te drugie referenda w Szwajcarii, w Danii i w Islandii, gdzie Unia zmieniła swoje stanowisko i dany rząd zmienił swoje stanowisko. Na tym polegają negocjacje. Pan chce kupić mój dom, tak? Ja chcę za niego 500 000, pan mi oferuje 250 000 i co?
Spotykamy się w połowie drogi.
Tak, ale przy okazji się poawanturujemy trochę. Będziemy się nawzajem straszyć, że jeśli pan nie pójdzie na kompromis, to nikomu pan nie sprzeda, bo nie ma koniunktury i zresztą dom się sypie. Ja będę tłumaczył panu, że dom się sypie, bo tu sufit pęknięty, tam i tak dalej. To jest taka przepychanka, to jest normalne. Polityka to jest rodzaj handlu. Kogo przekona, aż się dochodzi do kompromisu. I w wypadku polityki względem tak dużego, ważnego tematu jak Brexit, ważny nie tylko dla Anglii, ale też dla Europy, to może trwać lata, aż dojdą do zgody. Mnie to absolutnie nie przeraża.
Czy pańskim zdaniem, jeżeli Brexit okaże się sukcesem, inne kraje również pójdą za Wielką Brytanią i również zaczną jednak w pewien sposób rozkładać Europę od środka?
Europa musi zmienić swój kierunek, bo jeśli dalej tak pójdzie, jak było przez ostatnie parę lat, to będzie to tak jak w Polsce było i w całej wschodniej Europie było za czasów komuny, że po prostu jest centrala, która narzuca ton wszystkim krajom. Więc Brexit może posłużyć za przykład. Niewątpliwie jest tak zwany populizm, czyli zwykli ludzie się wypowiadają teraz i nie ulegają presji elit i uważam, że to jest dobry kierunek i wydaje mi się, że eurowybory, które mamy w maju, to potwierdzą. Podejrzewam, że 1/3 posłów, którzy wygrają te wybory, to będą właśnie tak zwani populiści, których ja nie nazywam populistami, bo to jest takie, ma skojarzenia nieprzyjemne. Powiem po prostu, że to są ludzie myślący konserwatywnie, którzy są przyzwyczajeni do tradycyjnych wartości i nie wyobrażają sobie kraju bez granic, czy sytuacji, że 1 000 000 osób z Azji, czy z Bliskiego Wschodu nagle zalewa dany kraj. To jest nie do pomyślenia dla tak zwanych populistów i ja ich bardzo dobrze rozumiem. I mało tego, jako historyk, a historycy mają tą zaletę, że widzą inny wymiar rzeczywistości, to ja czekam na ten tak zwany populizm już od 1968 roku, czyli pół wieku. Wiedziałem, że koło musi zawrócić i zawróciło.
Londyński netowy zwiat.